Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz jest 7:29:30, czyli prawie w pół do ósmej. Miał już być z nami Rzecznik Praw Obywatelskich, pan dr Kochanowski, ale go nie ma. Nie możemy się też do pana rzecznika dodzwonić. Panie doktorze, jeżeli pan nas słyszy, proszę się odezwać. Jest o czym gadać, może przez telefon byśmy pogadali. Z rzeczy, o których mógłbym państwu jeszcze tymczasem opowiedzieć, bardzo ciekawa w dzisiejszej gazecie rozmowa z profesorem Lwem Starowiczem, czy o kastracji medycznej, o kastracji chemicznej przestępców seksualnych. Może spróbuję państwu przeczytać pytanie Ewy Siedleckiej, czy w wyniku stosowania chemicznej kastracji pacjent może ponieść jakieś trwałe szkody? Odpowiada profesor Starowicz. Skutki uboczne są zawsze. Może się na przykład okazać, że trzeba przerwać podawanie leku, bo zniszczy się pacjentowi wątrobę. Nie każdy będzie się do takiej terapii kwalifikował. Ale mam 11 pacjentów, którzy przejmują ten preparat doustnie w formie tabletek, czyli takiej mniej trwałej. Jeden robi to już z przerwami 8 lat i nie widzę, żeby poniósł szkody. Wcześniej profesor Starowicz wyjaśnia, że zastrzyki, które można stosować zamiast tych tabletek, działają długo, nawet kwartał, więc nie jest to specjalnie uciążliwa forma terapii. I z tej rozmowy wynika też, że skutki dla życia seksualnego, skutki tego typu terapii nie są trwałe, że one wygasają z czasem. Mówiąc krótko, że w istocie rzeczy nie mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać kastracją, czyli trwałym pozbawieniem zdolności seksualnej, ale raczej z obniżeniem popędu okresowym, przejściowym. To wyraźnie zmienia charakter, czy też treść tego sporu. Nie będę tutaj sobie kpił i żartował, ale przypomnę, że w każdym razie jeszcze do niedawna masowo, powszechnie podawano tego typu środki w wojsku. Nazywało się to elegancko bromową herbatką. To, co żołnierze pili, miało obniżać ich popęd seksualny, żeby kierować uwagę na co innego. No i dalej pytanie Ewy Siedleckiej. Dyskusja zaczęła się od przypadku potwora z Siemiatycz, ale wydaje się, że akurat on raczej nie byłby zakwalifikowany do kategorii osób podlegających przymusowej chemicznej kastracji, choćby dlatego, że nie jest recydywistą. Czy nie obawia się pan, że pod presją opinii publicznej dochodziłoby do nadużyć w orzekaniu o przymusowej kastracji? Tak się dzieje przy na przykład ubezwłasnowolnieniach. I odpowiada profesor Starowicz. Ja bym się nie ugiął. Miałem już takie doświadczenie, że po mojej opinii rozeźlony tłum szturmował salę sądową. Zresztą sąd może zamówić drugą opinię, jeśli nie jest pewny. Ewa Siedlecka. Jak wiele osób kwalifikowałoby się do przymusowej chemicznej kastracji i ile ona kosztuje? Profesor Starowicz. Jakieś kilkaset osób. U niektórych podawanie leku trzeba by kontynuować przez całe życie. Jednorazowa dawka leku to kilkaset złotych, ale można go objąć refundacją. Ewa Siedlecka. Czy jako krajowy konsultant w dziedzinie seksuologii doradzał pan premierowi wprowadzenie przymusowej chemicznej kastracji? Profesor Starowicz. Jak mówiłem, nie jestem jej zwolennikiem, ale jestem wdzięczny premierowi za wywołanie tej sprawy, bo może dzięki temu powstanie wreszcie infrastruktura konieczna do leczenia przestępców seksualnych, którą postuluję od kilku lat. Jeden centralny ośrodek seksuologii sądowej i 3-5 terenowych. Kadra już jest. W tym roku kilkaset osób skończyło kierunek seksuologia kliniczna sądowa. To profesor Starowicz na temat chemicznej kastracji w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. A poniżej opinia Rzecznika Praw Obywatelskich na ten temat, doktora Kochanowskiego. Panie doktorze, w dalszym ciągu pozdrawiamy. Jak pan się obudził, proszę do nas zadzwonić. I doktor Kochanowski mówi tak, że jest za przymusową chemiczną kastrację i uważa, że polskie prawo już dziś ją dopuszcza. Artykuł 72 mówi dr Kochanowski Kodeksu Karnego stanowi, że zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do szeregu zachowań, na przykład z poddaniem się leczeniu, oddziaływaniu terapeutycznemu oraz innemu stosowanemu postępowaniu w okresie próby. To zezwala na nałożenie przez sąd obowiązku zażywania pewnych środków, których działanie określamy potocznie mianem kastracji farmakologicznej, powiedział pan dr Kochanowski Polskiej Agencji Prasowej. To o czym my właściwie mówimy? Czego dotyczy ta debata? O co chodzi panu premierowi? Czy doradcy prawni w kancelarii premiera mieli wolne akurat, kiedy pan premier mówił o wprowadzeniu takiej możliwości, która istnieje? Nie pierwszy zresztą raz. Czy poszli wcześniej do domu, zanim się odbyła konferencja? Czy pan premier, który rozmawiał na ten temat z minister Kopacz, podobno, nie zapytał, czy taka możliwość prawna istnieje? To jest dziwny kraj, prawda? Znaczy, wielka debata toczy się na temat wprowadzenia czegoś, co zostało dawno wprowadzone. Bardzo ciekawy przypadek. Nazywamy publicznie kastracją coś, co jest ograniczeniem popędu przejściowym, więc z kastracją ma niewiele wspólnego. Debatujemy o prawach człowieka w kontekście zdarzenia, które w ogóle nie ma mieć miejsca. No, ciekawa sprawa. Mamy już połączenie z panem doktorem Kochanowskim. Dzień dobry, panie doktorze.
Kochanie się, panie doktorze, przepraszam za nieporozumienie.
Miło mi pana słyszeć. Panie doktorze, niech pan posłucha fragmentu nagrania, bardzo proszę.
Powiem rzecz, która może zabrzmi strasznie, ale chciałbym, żeby w Polsce wprowadzono kastrację chemiczną nie na życzenie skazanego, tylko jako element wyroku. I wiem, że takie rzeczy spotkają się na pewno z oburzeniem ze strony obrońców praw człowieka. I powiem rzecz może radykalną, ale ja nie sądzę, żeby wobec takich indywiduów, takich kreatur jak te przypadki można zastosować termin człowiek. I w związku z tym nie sądzę, żeby obrona praw człowieka dotyczyła tego typu zdarzeń.
Słyszał pan koniec tej wypowiedzi?
No koniec jest, jakby to powiedzieć, zrozumiały ze względu na emocje, którym wszystkim podlegamy, ale powiedzmy przejdźmy nad tym do porządku, bo pan
czy rzeczywiście pan by chciał przejść do porządku dziennego nad stwierdzeniem szefa rządu, że jakaś grupa obywateli nie podlega prawom człowieka?
Powiedzmy, wybaczmy panu premierowi to, co powiedział pod wpływem emocji. To nie powinno być powiedziane i to jest
doktorze, panie doktorze, wybaczenie wymaga przyznania się do winy, jak słyszeliśmy ostatnio bardzo często, i ekspiacji. Czy premier powinien za to zdanie przeprosić i je sprostować?
Ja gotów jestem się pokajać za pana premiera. Takie rzeczy mówi się czasami prywatnie, prawda, w gronie rodziny. Natomiast publicznie takich rzeczy się nie mówi, zwłaszcza osoba publiczna, ale...
Dlaczego? Ale dlaczego się takich rzeczy nie mówi publicznie?
Bo człowiek zawsze zostaje człowiekiem niezależnie od tego, na co czyni. No, pan mnie stawia w sytuacji, w której kiedyś miałem takiego współpracownika, który powiedział coś takiego, już nie wymienię jego nazwiska, w związku z inną taką sprawą, i ja rozwiązałem stosunek pracy natychmiast z nim. Ale...
Czyli z panem premierem też pan uważa, powinniśmy rozwiązać stosunek pracy po tej wypowiedzi?
Boże. Nie róbmy z tego. Premier powiedział, co powiedział. Powiedział niesłusznie, to nie powinno paść, ale nie to jest najważniejsze w tym kontekście.
Mnie się to wydaje niesłychanie ważne, bo to jest dokładnie to, co słyszałem kiedyś od skinheadów, którzy mordowali śmieciów, tak zwanych śmieciów w Legionowie,
prawda? O, jaki pan jest okrutny. No przecież znając pana emocjonalność i wybuchowość, przypuszczam, że na przykład mógłby pan w gronie swoich najbliższych też coś takiego powiedzieć.
Oczywiście, jak człowiek wypije, to mówi różne rzeczy, ale premier na konferencji prasowej, czy powinien przeprosić?
Nie jestem od tego, żeby stawiać sytuacji w tej. Gdybym ja to powiedział, to powiedziałbym, no ubolewam, normalnie jestem opanowany, ale nie wiem, no powiedziałem o słowo za dużo, czy o dwa słowa za dużo. Więc ja bym tak to powiedział. Ale ważniejsze jest to, do czego to się odnosiło i co pan premier zaproponował.
Już teraz możemy o tym porozmawiać chwilę.
O, chodźmy z tego właśnie. Więc proszę zwrócić uwagę na to, na co nikt nie zwraca uwagi. No może zrobię pewną korektę. Mianowicie ta kastracja chemiczna, która tak źle brzmi, to są pewne środki lecznicze, które się podaje, aby osłabić pewne niewłaściwe skłonności czy popędy u niektórych ludzi. Otóż jeśli weźmiemy obowiązujące prawo pod lupę i pod uwagę i otworzymy na przykład artykuł 72, który mówi o zawieszeniu wykonania kary, ale odnosi się to jednakowo do warunkowego zwolnienia, to tam jest powiedziane tak. Sąd zawieszając wykonanie kary może zobowiązać skazanego. Proszę słuchać. Do poddania się leczeniu, w szczególności do działania rehabilitacyjnego, albo oddziaływania terapeutycznego, albo uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych. Dalej w innym pasusie tego samego artykułu, innego stosownego postępowania w okresie próby, jeśli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa. Nie mi słowy.
Czyli panie doktorze, to ten przepis, który premier chce prowadzić, jest już w kodeksie karnym, mówiąc najkrócej.
Moim zdaniem, jeśli chodzi o warunkowe zwolnienie i o warunkowe zawieszenie, przepis ten, istnieją podstawy, żeby sądy tego to stosowały i tylko brak inwencji. Pewne rutyniarstwo, powiedziałbym, sprawia, że sądy tego, jak dotychczas, o ile wiem, nie stosowały.
Problem polega na tym, że przy warunkowym zawieszeniu ten obowiązek stosowania terapii byłby okresowy, prawda? Na okres próby tylko, bo już potem człowiek się uwalnia.
Na okres próby...
I ile ta próba może wynosić w orzeczeniu sądu?
No, do 5 lat.
Tylko?
Tak.
I co dalej wobec tego z takim... Czy może jednak pan premier ma rację, że trzeba by jakąś zmianę wprowadzić w prawie, która by umożliwiała trwałe zobowiązanie
Absolutnie.
Takiej osoby?
Absolutnie. W kodeksie karnym 1932 roku były tak zwane środki zabezpieczające, represyjne, które polegały na tym, że ktoś odbył karę, ale w dalszym ciągu był niebezpieczny dla porządku prawnego. Rozumiem, że tutaj w przypadku pedofilii, czy w ogóle przestępców seksualnych, bo nie ma powodu, dla którego byśmy to ograniczali do tej pierwszej grupy, mógłby być poddany leczeniu w zamkniętym zakładzie, przedłużanym nawet co 5 lat. Tak było w 1932 roku.
No tak, ale potem były sowieckie psychuszki i różne inne złe doświadczenia, więc to pewnie trudniej by było wprowadzić niż trwałe zobowiązanie do leczenia.
Lub
prawda?
Trwałe, ale ja to podaję jako przykład, że coś takiego było, więc trwałe zobowiązanie do leczenia, na przykład pod opieką czy nadzorem kuratora, do którego musiałby taki skazany się zgłaszać raz na tydzień, przedstawiać zaświadczenie czy dowód, że pobrał określone leki lub otrzymał zastrzyk. Nie widzę w tym nic złego.
Czy dałoby się to konstytucyjnie wprowadzić takie dożywotnie zobowiązanie dla niektórych, dla tego typu przestępców seksualnych?
Nie widzę w tym nic złego, mimo że bardzo wybitni prawnicy mówili już w tym kontekście inaczej. Artykuł 31 mówi o wolnościach, które mogą być ograniczane, jeśli bezpieczeństwo, dobro, zdrowie, życie innych osób tego wymagają.
Bardzo dziękuję. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był moim rozmówcą. 7:42, informacje w TOK FM, a za chwilę Adam Daniel Rotfeld. Rosnące płace.